Witam was wszystkich, bracia i siostry. Dziękujemy Panu Bogu, że pozwolił nam stawić się przed Jego obliczem, że możemy słuchać to, co Pan Bóg przygotował dla każdego z nas. Na samym początku chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od naszego zboru rokitnickiego z Andersa. Tam bracia i siostry serdecznie was pozdrawiają.
Dziękuję.
Dziękuję. Jest to wspaniałe, kochani, że na całym świecie są nasi bracia i siostry, którzy mają wspólny cel. My mamy też wspólny cel, abyśmy mogli znaleźć się w Bożym Królestwie, abyśmy mogli być tam, gdzie jest przygotowane dla nas ta wspaniałe miejsce. Bracia i siostry, pamiętam, jak w zeszłą niedzielę był w naszym zborze rokitnickim brat Wiesław Świderski, wasz pastor. I on dzielił się słowem, które też tak jakby może poruszyło moje serce, że on jakby może zachęcał nas do tego, abyśmy cieszyli się, radowali się z tego, że Bóg dał nam uszy do słuchania, że możemy słuchać, tak, co Duch Boży chce przemawiać do zboru, chce przemawiać indywidualnie do każdego z nas, bo On chce mieć społeczność nie tylko w społeczności, ale też przede wszystkim osobistą relację z Tobą i ze mną. I z tego powinniśmy się radować, że Bóg ma takie zamiłowanie i taki cel, taka jest Jego wola. I pamiętam, jak właśnie brat Wiesław się z tym dzielił, zachęcał nas, jak już mówiłem, do tej radości. I kiedy ja kilka dni później byliśmy z małżonką na nabożeństwie na Sienkiewicza w tamtejszym zborze, o dziwo, jakby można powiedzieć, widziałem tą kontynuację prowadzenia Ducha Świętego, który jakby można powiedzieć, rozpoczął w naszym zborze rokitnickim. Tu, jakby można powiedzieć, na Sienkiewicza, jakby dalej chciał mówić, ponieważ brat, który tam usługiwał na samym początku, wyszedł, przeczytał słowo, i zaczął mówić, jakby kontynuacja. Chwała Bogu za to, że mamy uszy, które słyszą głos Ducha Świętego. Chwała Bogu, że czytamy Słowo Boże i możemy mieć zrozumienie, bo to jest łaska. Wiele ludzi tego nie ma. My mamy. Cieszmy się, radujmy. Ale on dalej, jak już powiedziałem, kontynuował i powiedział tak, bracia, wspaniałą rzeczą jest, że możemy słuchać głosu Ducha Świętego, że mamy te uszy, ale zachodzi, jakby można nasuwać się pytanie, które Bóg zadaje każdemu z nas, tym, którzy słuchają Słowo Boże. Mówi, a co ty, kochany bracie i siostro, z tym Słowem robisz? Radujesz się, nawet dzisiaj radujesz się, że mogłeś przyjść na to miejsce, aby słuchać Słowa Bożego. Chwała Panu Bogu. Ale zachodzi pytanie, co ja z tym Słowem robię? Kiedy ja je usłyszę? Kiedy przeczytam fragment ze Słowa Bożego i ewidentnie czuję to, że Bóg przez ten fragment przemawia do mojego serca, przemawia przez braci, przemawia przez siostry. I co ja z tym robię? Czy biorę sobie do serca to, co słyszę, to, co czytam? Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy się zastanowili dzisiaj. Jest dzisiaj czas, kiedy możemy stanąć przed Bogiem i z Nim porozmawiać. Kochani bracia, jak już powiedziałem, dobrą rzeczą, wspaniałą rzeczą mieć uszy do słuchania. Jeszcze lepszą rzeczą jest słuchać i czynić to, co się słyszy, to, co się czyta, abyśmy nie byli tylko tymi słuchaczami Słowa Bożego, którzy jednym uchem wejdzie, a drugim wyjdzie, jakby można powiedzieć, bo mówię też i o sobie, bo jestem taki sam, jak i wy, bracia i siostry. I zadaję sobie też te pytanie, bo myślę, że jeśli dane było nam, jak Wiesiu przemawiał na nabożeństwie naszym, później byłem w innym, w zborze słyszałem, że pytanie, co ja z tym zrobiłem, co słyszałem. I teraz dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo istotny temat, jakby można powiedzieć, który w jakiś sposób, nie wiem, ale w jakiś sposób został, jakby można powiedzieć, oddalony, zatarty z kazalnic. Tak mało na ten temat się mówi, choć Biblia jest przesiąknięta od samego początku aż do końca. Ale mimo to, że my czytamy, mimo to, że słuchamy, jednak do naszego serca tak mało, jakby można powiedzieć, bierzemy to do swojego serca. Żyjemy tym słowem, które słyszymy, które żeśmy przeczytali. I nie jestem, jakby można powiedzieć, wyjątkiem. Jak już sam mówię, też w tej dziedzinie bardzo uchybiam. I co Bóg mi zwrócił uwagę i pozwolił mi, abym dzisiaj mógł z wami razem, wspólnie się zastanowić. O jaki temat chodzi, który został, jakby można powiedzieć, w sposób może niezauważalny, albo może specjalnie poprzez przeciwnika, którym jest diabeł, usunięty. Może nie do końca usunięty, ale tak, bracia, jest troszeczkę zagłuszony. A tematem, żeby dużo już nie mówić, jaki to temat, ale o temat, który jest bojaźń Boża. I na samym początku, jakby można powiedzieć, spytajmy się swojego serca, spytajmy się samych siebie, czy ja naprawdę boję się Pana. Czy mam przed Nim jakiś respekt? Czy szanuję Go, Jego słowo, Jego świętość, Jego dostojność? Czy raczej jest to troszeczkę zaniedbane w naszym życiu? Dlatego, że w Księdze Ozeasza Pan Bóg mówi do kapłanów, mówi, że ma im za złe, że nie przedstawiali Boga takiego, jakim On jest, lecz takiego, jak może byśmy chcieli, żeby był. I dlatego jest powiedziane, i Pan Bóg powiedział, że lud mój ginie dlatego, że nie ma poznania. I zadajmy sobie pytanie, jakiego Boga znamy? Czy znamy takiego Boga, którego byśmy chcieli znać? Żebyśmy chcieli, żeby taki był? Czy znam takiego Boga, o którym jest zapisane w tej księdze, którą mamy przed sobą? To jest bardzo ważną rzeczą. Bo jeśli mam właściwe poznanie, wtedy wiem, przed kim stoję, do kogo się zwracam. I jak tu można powiedzieć w przypowieściach Salomonowych, w pierwszym rozdziale, a w siódmym wierszu odczytujemy tak. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Zobaczcie, jakby można powiedzieć, Salomon mówi w swojej mądrości, którą otrzymał od Pana, że początkiem poznania jest bojaźń Pana. Jest, jakby można powiedzieć, warunek do tego, aby rzeczywiście mógł Go poznać, aby mógł Go w swoim życiu doświadczyć. I tych wierszów, które mówią na temat bojaźni Pana, jest mnóstwo. Gdybym chciał je czytać, To by nam czasu może brakło. Ale wybrałem kilka wierszy, które pomogą nam zrozumieć, poznać, jakby można powiedzieć, abym wiedział, do kogo się modlę, do kogo przychodzę, że jest to Król Królów, Pan Panów i od Niego zależy moje życie. Od Niego, bo On ma nasze życie w swojej ręce. I o tym musimy pamiętać. Nie może to być zamazane przed naszymi oczami, że Bóg ma nasze życie w swojej ręce. I to, że dzisiaj jesteśmy tu, bo On tak chciał. W tej samej księdze odczytuję słowo w 9 rozdziale. Tak? 9 rozdział, 10 wiersz. Przepraszam, bo nie mogę sobie... 9 rozdział, a 10 wiersz mówi tak. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Zobaczcie, aby można, kochani bracia i siostry, że jest to... Kilka wierszy przeczytamy, ale które nam nakreślają, że poznanie Boga, że bojaźń Boża jest kluczem do poznania Boga. Że mądrość, tak? Jeśli chcemy być mądrzy, jeśli chcemy mądrze postępować w swoim życiu, musimy mieć, posiąść tą cechę naszego charakteru, cechę w naszym życiu, bać się Pana. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości i to jest rzecz najważniejsza. Bo dzięki, jakby można powiedzieć, dzięki bojaźni Pana, 14 rozdział, 27 wiersz mówi tak. 14 rozdział tej samej księgi, w tej samej księdze jeszcze jesteśmy. 27. Bojaźń Pana jest krynicą życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Zobaczcie, że dzięki bojaźni Pana możemy uniknąć sideł śmierci. I jakby można powiedzieć, często z kazalnic, jakby można powiedzieć, zostało to w jakiś sposób zamienione, jakoś inaczej wytłumaczone, bo w liście Jana czytamy, że w miłości nie ma bojaźni. I jakby można powiedzieć, poszliśmy w tą stronę, tak, kochasz Pana, to wystarczy. Bo ty go kochasz i nie chcesz mu zrobić źle, nie chcesz go krzywdzić i tak dalej. To wszystko zostało nam, jakby można powiedzieć, włożone do głowy. Do mojej głowy też. I jakby można powiedzieć, jakby zostało wymazane ta ważna kwestia w naszym życiu, że bojaźń jest podstawą naszego życia. Cały czas pytajmy się w swoim sercu, czy rzeczywiście moje serce boi się Pana. Aby dobrze zrozumieć, co to znaczy bać się Pana. To nie znaczy, kochani, abym ja od Niego uciekał. Abym, tak jak Adam zląkł się, kiedy Pan przechadzał się i schował się przed Nim, to o nie taką bojaźń tu chodzi. Ale to później będziemy sobie mówić. I jakby można powiedzieć, sam Pan Jezus Chrystus, jakby powiedzieć, nie znegował bojaźni Pana i powiedział, wystarczy, że mnie kochasz. Wystarczy, że kochamy Boga. To jest dla nas gwarantem, że do Królestwa Bożego dojdziemy. A jednak Pan Jezus wiedział i wie, że żyjemy w ciele, żyjemy w świecie, tak? Dotykamy różnych rzeczy. Pan Jezus powiedział bardzo ważną rzecz w Ewangelii Łukasza. Otwórzmy tą Ewangelię. I przeczytajmy wypowiedź Pana Jezusa, który powiedział w ten sposób. Powiadam zaś wam, 12 rozdział Ewangelii Łukasza, czytać będę od 4 wiersza. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam, tego się bójcie. I sam Pan Jezus wypowiedział tak ważną rzecz dla swoich przyjaciół, jak tutaj czytamy, że wskazuje nam na to, abyśmy się bali tego, który ma moc zabić, jak powiedziałem na samym początku, Bóg ma w ręku moje i twoje życie i On ma moc, tak? Ma moc, gdy zabija, wrzucić do piekła. Tak powiedział sam Jezus Chrystus, sam Jego Syn. Zwrócił na to głęboką uwagę, jak powiedział, zaiste, tego się bójcie. I bracia i siostry, i my musimy wziąć to pod uwagę, że to jest bardzo ważna kwestia. I teraz jakby można powiedzieć, nasuwa się pytanie, abyśmy zrozumieli, co to jest bać się Pana. O co tu właściwie chodzi? Skoro Bóg jest miłością, skoro Bóg jest łaskawy, miłosierny, tak? Skoro Bóg potrafi, jakby można powiedzieć, wczuć się w sytuację, bo sam doświadczył wszystkiego, jak mówi Słowo Boże, za wyjątkiem grzechu. Także w każdej kwestii naszego życia On może nam pomóc, prawda? Trzeba też zadać sobie pytanie, jeśli Biblia na ten temat tak wiele mówi, to o co tu właściwie chodzi? Czy ja mam uciekać od Boga? Czy mam się bać przychodzić do Boga? Czy mam ubierać garnitur? To wszystko, co się nasuwa na język. I ja myślę, że Pan Bóg odpowiada nam na każde pytanie, na każdy problem, bo On powiedział, wy nie będziecie chodzić w ciemności, wy będziecie mieli światło, wy będziecie mieli poznanie, wy będziecie wiedzieć, co Bóg od nas oczekuje, kim On jest. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, abym wiedział, co to znaczy bojaź Pana. I chciałbym posłużyć się fragmentem Słowa Bożego, które tak, jakby można powiedzieć, wyjaśnia tą kwestię, abyśmy dobrze zrozumieli, o co tu właściwie chodzi. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, może otwórzmy ten list do Rzymian na 13 rozdział, znany fragment Słowa Bożego. I jakby można powiedzieć, apostoł Paweł tu porównuje ludzką władzę, która została dana od samego Pana Boga. I jakby można powiedzieć, jest tu wzór tej władzy, tej zwierzchności, o której też możemy się wiele nauczyć, także w stosunku do naszego Pana Jezusa Chrystusa, do samego Boga. Bo władza pochodzi od Boga. I to jest, jakby można powiedzieć, hierarchia w Królestwie i Pan Bóg się tym posługuje. I czytam. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A te, które są przez Boga, są ustanowione przez to, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od nich pochwałę. Tu się chwilę zatrzymam. Zobaczcie, kochani bracia i siostry, my nie musimy się bać Boga, ponieważ On jest miłością, On cię naprawdę kocha, On chce twojego i mojego dobra, On chce doprowadzić nas do swojego królestwa, prawda? Ale my musimy wiedzieć to, że bojaźń Pana polega na tym, że jeśli, tak jak tutaj przeczytaliśmy, jeśli nie żyję zgodnie ze Słowem Bożym, jeśli nie praktykuję zasad Słowa Bożego, ściągam na swoje życie, kochani bracia i siostry, gniew Boży. I bać się Boga to oznacza w moim zrozumieniu bać się konsekwencji złego postępowania. Bóg mówi jasno i wyraźnie do naszych serc. My znamy dokładnie Słowo Boże. Znamy zasady Słowa Bożego. Wiemy, co powoduje gniew Boży w życiu człowieka, bo o tym mówi Biblia. Nawet przy powieściach, tak jakbyśmy otworzyli, jest tego mnóstwo, ale sianie niezgody między braćmi. Butne oczy. Życie niezgodne ze Słowem Bożym ściągam na siebie Boży gniew, Bożą karę. I to my musimy być świadomi, że jeśli nie żyję tak, żeby się Jemu podobać, nie mogę oczekiwać od Niego Bożego błogosławieństwa. To my musimy wiedzieć o tym, ponieważ Bóg nie promuje nieposłuszeństwa, nie promuje tego, że ty żyjesz tak, jak żyjesz, ale ściągam na nas prędzej czy później Boży sąd. Nie czekajmy, aby Bóg do nas przyszedł jako sędzia, jako ten, który ci powie, czy mnie powie w oczy, słuchaj, jak ty sobie to wyobrażasz? Jeśli wiesz, że masz robić tak, a czynisz inaczej. Czy chcesz pochwałę ode mnie? Chcesz Bożego błogosławieństwa ode mnie? Jak tu Słowo Boże mówi, że jeśli chcesz nie bać się Boga, to czyń tak, aby się Jemu podobać. Żyj tak, jak mówi Słowo Boże. Żyj tak, jak słyszysz, gdy jesteś na nabożeństwie, czy gdziekolwiek. Ty czytasz Słowo Boże, czyń tak, jak czytasz. Wtedy będziesz miał pochwałę od samego Pana Boga. O tym, i tutaj jest ten fragment przytoczony też odnośnie samego Pana Boga. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także z względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaćcie, gdy są sługami Bożymi, po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Zobaczcie, bracia i siostry, jak Słowo Boże nas nawołuje do tego. Bo wyszło wiele, jakby można powiedzieć, zwiedzeń, czy jak to nazwać, takiego myślenia, że pomimo to, że żyjemy, jakby można powiedzieć, tak jak żyjemy, ja nie mówię tu do waszej sprawy, ale mówię to ogólnie. Mówię też to przede wszystkim też do siebie, bo ja do was to mówię. I tak jak Pan Bóg miał pretensje do kapłanów, którzy go przedstawiali źle po swojemu, i tak zdaję sobie z tego sprawę, że jeśli ja, będąc teraz przed wami, mówię niezgodnie jak Słowo Boże, że mówię inaczej niż mówię o jakimś innym Bogu, to wiem, że ściągam na siebie gniew Boży. I jestem tego, może nie do końca, ale jestem tego świadomy, bo ja też uchybiam w tym, co do was mówię. Wspólnie razem możemy przyjść do Boga. Wspólnie razem możemy się zapytać Pana, możemy wołać do Niego. Tak bardzo ważną tą kwestią jest, kochani bracia i siostry. W 10 rozdziale przypowieści odczytujemy straszną rzecz, która, jakby można powiedzieć, nam nakreśla o tym, co mówię. 10 rozdział przypowieści 10 rozdział, a 27 wiersz. Zobaczcie, kochani, co tutaj mówi ten mądry człowiek. Mówi tak. Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. Zobaczcie, że jest to, jakby można powiedzieć, obietnica. Ci, którzy boją się Pana, ci, którzy respektują Jego rządy w swoim życiu, którzy powiedzieli Panu Bogu, dali swoje życie Bogu, aby to On nim zarządzał, abyśmy byli tymi sługami, tymi dziećmi, z którymi Pan Bóg raduje się. Musimy mieć respekt pod tym kątem, że jeśli pójdę w drugą stronę, Bóg nie zostawi nas, że nie powie tak, jak chcesz, to idź. On będzie ubolewał, będzie płakał, jak nieraz jedna pieśń mówi, w cichości, ale nie pójdzie na żaden kompromis. Nie łudźmy się. Nie łudźmy się, nie łudź się, Marek. Bo pomyślałem sobie jednego wieczoru, mówię tak, siedziałem, jestem na emeryturze, mam więcej czasu, co chciałem podkreślić, dlatego ja się zastanawiam. Tak się zastanawiałem, jeśli Pan spojrzałby na mnie poprzez palce, jak to dzisiaj się mówi, z pobłażaniem, z takim, jakby można powiedzieć, no zdarzyło ci się, dobra, nie ma problemu, nie ma sprawy. To tak naprawdę zastanówmy się, po co by Chrystus umierał na krzyżu? Po co by tyle wycierpiał, abyśmy byli wolni? Czyż Bóg nie mógłby na nas popatrzeć tak, jak my byśmy chcieli? A poprzez swoją miłość, poprzez swoją łaskę, poprzez miłosierdzie. Myślę, że Pan jest sprawiedliwy, jest wychowawcą. Jeśli by to robił między nami, jednym a drugim, byłby niesprawiedliwy. Bo jeśli ci, którzy naprawdę płacą cenę za swoje chrześcijaństwo, płacą wielkie ceny, aby być uczniem Chrystusa, a jakby można powiedzieć, a my, którzy nie do końca tak respektujemy Słowo Boże i żyjemy w sposób taki, jak każdy z nas wie, to Bóg by był niesprawiedliwy więc w stosunku do tych, którzy zapłacili swoim życiem, żeby być w Królestwie Bożym. I jak powiedziałem, że Bóg nie pójdzie na żaden kompromis. On będzie żałował, będzie płakał, jak powiedziałem, ale nie dopuści do tego, aby tak się wydarzyło. Żeby Bóg, jakby można powiedzieć, łaskawy w tym temacie, że będzie pobłażliwy na nasze i naszą, powiem tak słowo, jak dobrze, na nasze ignoranctwo Słowa Bożego. Bo Bóg jest miłosierny przede wszystkim dla tych, którzy pragną z całego serca, tak, iść za Bogiem, chociaż upadają. Jak Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy, chociaż 7 razy upadnie, Bóg go podniesie. Bo Bóg widzi, że te nasze pragnienie, tą naszą walkę, to wszystko, że my z całego serca pragniemy być tam, gdzie On nam miejsce przygotował. Dlatego kontrolujmy swoje serce, swoje życie, aby tak było. I na zakończenie mojej takiej usługi, do zachęty do modlitwy, abyśmy stanęli przed Panem, abyśmy zawołali tak jak Dawid. Dawid, weźmy tego człowieka, otrzymał piękne świadectwo, bo był to człowiek Bożego serca. On kochał Pana. On za nim szedł szczerym swoim sercem. Pomimo swoich upadków, pomimo swoich jakichś takich tych niedociągnięć, ale jego modlitwę chciałbym przedstawić i zachęcić tą modlitwą nas wszystkich do modlitwy. A jest to w psalmie 86. Psalm 86. nawołuje, On nawołuje nas poprzez swoją modlitwę. Jego modlitwa została zapisana w Słowie Bożym i On tak wołał do swojego Pana. Mówił tak, w 86 psalmie, a w 11 wierszu, wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Zobaczcie ten dla nas takim przykładnym właśnie mężem Dawid, który był według serca Bożego, kochał Pana, to nie możemy tego zaprzeczyć, ale on w swojej świadomości wiedział, kim jest Pan, wiedział, kim jest Bóg i wołał z całego swojego serca, Panie, pomóż mi, aby moje serce tylko jednego pragnęło, bojaźni imienia Twego. I my powinniśmy wołać też za Dawidem, Panie, pomóż mi, abym pragnął bojaźni Twojej, abym nie łapał się rzeczy, które Ciebie pobudzają do gniewu, abym przypadkiem nie sprawił, nie spowodował tego, że Twój gniew, Panie, ściągnę na swoje życie. Często jest tak, że doświadczamy różnych problemów, nie zastanawiając się, dlaczego przychodzimy do zboru, wołamy o pomoc, a nie myślimy często w swoim życiu, że to jest konsekwencja złego postępowania przed obliczem Pana. Chcemy być uwolnieni, chcemy być uzdrowieni, chcemy Bożego błogosławieństwa, a tymczasem musimy ponieść karę. I jak Słowo Boże mówi, błogosławiony mąż, który wytrwa, który, no, żeby mnie przekręcił, ja przepraszam, bo akurat teraz nasunęło się to słowo w Hebrajczyku, na pewno wszyscy znamy, 12 rozdział, na szybko przeczytam. Tak. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze, każdego syna, którego miłuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Kochani, nieraz musimy dostać rózgą po przysłowiowym grzbiecie, abyśmy się upamiętali. A Bóg to czyni tylko ku dobremu, żeby nas wyprostować. Brat Władek poprosił, abym do modlitwy poprowadził nas wszystkich, siebie przede wszystkim. Kochani, to tak jak wspomniałem, będziemy się modlić, jeśli kto chce prosić Pana o to, abym miał respekt. Kochasz Pana, chwała Panu Bogu, ale trzeba się też bać nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Trzeba się bać, jeśli idziemy swoją własną drogą. I przy powieściach czytam tak, już nie musicie tego szukać, ale powiem tylko 23 rozdział, a 17-18. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Bo wtedy jest przed Tobą przyszłość i Twoja nadzieja nie zawiedzie. Amen.
Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa, tego, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem, o którym dzisiaj tyle śpiewaliśmy pieśni i o którym słyszeliśmy w Słowie Bożym, że On może przemienić naszą naturę, nasze serca, wnieść miłość do naszego serca i wnieść rozsądek w życiu wiary. Tak, dziękuję braci Marku, że tak ładnie usłużyłeś i zacząłeś tym zdaniem, tak, że początek mądrości to bojaźń Pana, a życie to poznanie odwiecznego Boga. I Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej także to powiedział, że poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Pomazańca, darzy życiem wiecznym. Więc nie myślmy sobie, że jeśli ktoś poznał Pana Jezusa, a jeszcze pozostaje w pewnym oddaleniu ode mnie, od Niego, to znaczy, że Bóg przekształca to serce. Każdy, który z mocy i z łaski Bożej usłyszał o Panu Jezusie, że On jest Panem i Zbawicielem, ma życie wieczne. A kto odrzuci Jezusa Pomazańca, nie ma żadnej nadziei. Żadna religia, żaden system religijny, żadna filozofia, żadne inne ludzkie osiągnięcia nie mogą nam w niczym pomóc. Musi być święta krew Zbawiciela przelana konkretnie za nas, za każdego z nas. Każdy musi to doświadczyć, że Jezus za niego oddał życie. Wtedy zaczynamy robić kroki w życiu wiary. I wtedy to Słowo Boże zaczyna rewolucjonizować nasz umysł, nasze serce. Zaczynamy się inaczej wyrażać o naszym Panu. Tak, nie mówimy, że to był jakiś nauczyciel tam w Izraelu, kiedy tam 2000 lat temu żył. On żyje teraz. On zmartwychwstał i króluje. A my oczekujemy na Jego Królestwo Boże. I każdemu z nas, kto wierzy z całego serca i z całej duszy, oddał życie dla Jego imienia, Pan Jezus zapewnia życie wieczne. Nie zbór, nie pastor, tylko Jezus Chrystus, a On jest dla nas wszystkim we wszystkim. Jeden przykład wam powiem. John Fuser, wspaniały matematyk angielski, który zbliżał się do kresu swojego życia. I kiedy był w swoim pomieszczeniu, w pokoju, i przyszedł do niego jego lokaj, który mu usługiwał, on się zwrócił do niego takim już ptaszym głosem. Mówi: słuchaj, przeczytaj mi tą księgę. A on mówi: panie, który? Przecież tu masz setki tomów ksiąg. No chyba nie muszę ci powtarzać, chodzi o jedną księgę, o księgę ksiąg. Przeczytaj mi. I on czytał. Mówi: nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, a potem nic nie mogą uczynić, ale bójcie się tego, który nie tylko ciało zabija, ale ma moc wrzucić do gehenny, do piekła. Tego się bójcie. Tak uczył Pan Jezus. To było pociechą dla brata naszego, który mieszkał w Anglii i rzeczywiście przeprowadził, dziękuję serdecznie, przeprowadził wielu ludzi, tych, z którymi pracował w Cambridge, tam wykształconych ludzi, ale jego słuchali. Słuchali, bo on przemawiał przez łzy. Nie mogli pojąć, dlaczego on tak wrażliwy jest na to Słowo Boże. Ale on wyjaśniał, że to Słowo zmieniło jego życie. A wasze życie zmienia to Słowo Boże w dalszym ciągu? Przemawia do waszego serca, bo do mojego musi przemawiać. Tak, skoro tu stoi, to jest olbrzymia, ogromna odpowiedzialność przed Bogiem. To nie są żarty. To nie jest moja własność. To własność Jezusa Pomazańca, mojego Pana. A On dzisiaj pozwolił mi parę słów do was powiedzieć. Tak, no. Posłużę się Słowem Bożym tak jak mój brat kochany i powiem tak. Już. Chciałbym wam dzisiaj przeczytać o największym przykazaniu, najważniejszym przykazaniu. Tak, jest. My mówimy, że jest 10 przykazań i zachowujemy je wszystkie, ale prawdopodobnie nie zachowujemy ani połowy. Tak, no ale powiedzmy, my tak mówimy. Ludzie nas słuchają i patrzą, zdziwieni. Mówi, jeśli ta Ewangelia ma taką moc, to dlaczego ona tak mało dla ciebie zrobiła? Jeśli to słowo jest prawdą, to gdzie ta prawda jest w twoim życiu? Tak, niestety ludzie się przyglądają, są dobrymi psychologami. I oni wyczuwają konkretnie natychmiast, kto mówi w imieniu Pana, a kto mówi w własnym imieniu. To bardzo ważna sprawa, kochani. Zbór jest własnością Pana Jezusa, a ci bracia, którzy są postawieni tu, to w tym celu, by kontrolować, czy jest porządek zgodny ze Słowem Bożym i przekazywana ta prawda w taki sposób, która może ożywiać ludzkie serca i umysły, aby zbór był żywy, aby stąd wyszło światło prawdy do wielu ludzi. Zbór nie jest na użytek tylko tych ludzi, którzy tu siedzą. Ci ludzie pouczeni przez Ducha Świętego muszą zanieść tą prawdę, jeśli chcą żyć, jeśli chcą wzrastać w poznaniu tej łaski i prawdy, muszą zanieść tą prawdę innym ludziom. Kiedyś mi brat jeden powiedział, no tak bracie, ale ludzie nie chcą słuchać. Ja mówię, ty też nie chciałeś słuchać na początku. Bóg okazał ci wielką cierpliwość. I teraz troszeczkę więcej wiesz na ten temat. A skoro wiesz, to co wiesz, przekaż innym. Czy siostra rozumie, co ja mówię? Ta siostra. Tak? Dobrze, dziękuję. Ja muszę mieć pewność. Tak, słuchajcie, kochani. Czytam. Proszę przeczytać, proszę otworzyć Mateusza 22 rozdział od 34 wiersza. A gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, znawca prawa, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które właściwie przykazanie jest największe w prawie? A Pan Jezus odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest pierwsze i największe przekazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Tak. No chcę wam powiedzieć, że bez miłości nie osiągamy nic. Bo Jezus przyniósł tą miłość na ziemię. Pokazał zupełnie inną formę miłości. Pokazał delikatność, serdeczność, ustępliwość, łagodność, której nam brakuje. Brakuje, ponieważ my czytamy przez inne okulary, a musimy czytać przez te właściwe szkła, które wniosą to bogactwo, chwałę do naszego serca, abyśmy nie byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana. Jeśli chcemy się Nim chlubić, to On musi do nas przemawiać Słowem Bożym. Musi nas kształtować w szczerej modlitwie stale. A wtedy ta miłość przelewana do naszych serc pozwoli, abyśmy ją mogli zastosować w naszym życiu. W 13 rozdziale, którą Paweł pisze tam do Koryntian, też pisze hymn o miłości. Pisze o wspaniałej miłości, że ta miłość jest cierpliwa, ustępliwa, łagodna. Nie szuka swego, ale szuka chwały Pana. To jest ta miłość. Ta miłość, która patrzy w oczy bliźniego i natychmiast rozumie, dlaczego on jest smutny i przybity. Dlaczego nie potrafimy z nim rozmawiać, a on z nami. Musimy to wysądować. Duch Święty wskaże nam przez właściwe słowa, abyśmy dotarli do tego serca i umieli do niego przemówić. Tak, ale to są, kochani, sprawy bardzo trudne. Na pierwszym miejscu jest miłość do naszego niebieskiego Ojca. Wszystko poza Ojcem Niebieskim i poza Panem Jezusem Chrystusem, od razu dodaję, nie ma żadnego sensu. Nawet żebyśmy mówili, nawet żebyśmy przeczytali Słowo Boże innym, ale jeśli tym sami nie żyjemy, to jest obuda. Nie możemy osiągnąć niczego w życiu. Tak, to musi być tak. To prawda, że mogą się zdarzać sytuacje, że dokuczają ludziom gdzieś tam i oni rezygnują z tego towarzystwa. To nie jest grzechem, ale grzechem jest wtedy, kiedy zaczynamy drugim dokuczać, bo nam się nie podoba ich zwiastowanie, ich świadectwo, ich ubiór, ich stałe zaangażowanie w tym Słowie Bożym, bo to właśnie to Słowo Boże mówi. I teraz, kiedy pojmujemy, że ta miłość do Boga jest na pierwszym miejscu, to Pan Jezus mówi, że drugie przekazanie, podobne do tego, to żebyśmy miłowali bliźniego jak siebie samego, to jest najtrudniejsze. Bo miłować brata albo kochać tego brata, który mieszka w Olsztynie, to prosta sprawa. Ale tego, który mieszka u mnie za ścianą, jest bardzo trudno kochać, prawda? Bo on się zachowuje w taki sposób, że no... Raz napomnieliśmy go, drugi raz on nam odpowiedział wiązanką słów, że uszy nam opadły i już nie chcemy się więcej do niego zwracać. Nawet do niego się nie odzywamy. Tak. Ja mam takiego kochanego sąsiada. Tak. Ja, wyobraźcie sobie, nie będę wam mówił o tym, jak on obrażał, ale ja mu ukazałem, I on zaskoczony dzisiaj jest dosyć miłym przyjacielem. Jak przychodzi, to zapuka, coś powie. Tak, i zaczyna chodzić pomału do zboru. Tak, no, kochani, drogi człowieka na ziemi są bardzo trudne. I my musimy sobie zdawać z tego sprawę, czy to mężczyzna, czy kobieta ma swoje osobiste problemy, swoim charakterem, ze swoją naturą, którą musi dopiero zacząć kształtować Duch Święty. Właśnie ta miłość Boża sprawiła to, że posłała tu na świat Syna Bożego. On przyszedł na świat w jakim celu? Aby świat pojednać z Bogiem. Tak, bo nikt tego nie potrafił zrobić. Nikt tego nie potrafił zrobić. I nikt by nie potrafił tego zrobić. Tak, to, kochani, jest ciekawe, że kiedy staje mąż Boży prawdziwy i szczery i przemawia do drugiej osoby, to na początku ta osoba czasem nie chce słuchać. Bo niech Pan da spokój. Ale kiedy ta cierpliwość Boża daje właściwe słowa i asum, pobudkę do tego, aby cierpliwie dotrzeć do tego serca. Wyobraźcie sobie, że tam pojawią się łzy. Mówi, Panie, no nie miałem czasu, chciałem już jechać, ale Pan tak to do mnie mówi, że aż mi serce troszeczkę zakołatało. Mówi, jak Pan to tak może mówić? Skąd Pan to wszystko bierze? No bierzemy to od Pana Jezusa, kiedy mamy z Nim więź na kolanach, kiedy prawdziwie się modlimy, kiedy ta modlitwa nas nie tylko przybliża, ale wiąże z naszym Panem. Także my wiemy, jak przemówić potem do ludzi. A kiedy nie mamy takiej więzi, to nie bardzo wiemy, jak pomówić. No, potrafimy przeczytać, że tu jest tak napisane. No kochani, Duch Chrystusowy nie jest zapisany na stronicach papieru. On musi być zapisany łaską Ducha Bożego w naszych sercach, abyśmy przygotowani przez Pana wiedzieli, jak pocieszać tych, którzy nas słuchają, a nie straszyć. Tak, w wielu zborach się straszy. Tak, uważaj, bracie, bo to tak naturalnie. My wiemy o tym, że sąd Boży się zbliża. Musimy o tym ludziom mówić, ale w taki sposób im mówić, żeby oni się nie bali przyjść do zboru słuchać dalej, tylko żeby zaczęli czytać tą księgę i dowiedzieli się, że jest ratunek zbawczy w ramionach Pana Jezusa. Dla tych, których Bóg wzywa. W jaki sposób wzywa? Przez tych, którzy mówią o tym, co mają powiedzieć. Pan Jezus ich zobowiązuje. Daje im właściwe światło prawdy, przejrzystość, zrozumienie Słowa Bożego. I oni zaczynają o tym mówić. Tak, więc muszę wam powiedzieć, że wrażliwi ludzie, kiedy przychodzą do zboru, to bardzo szybko pojmują to, co do nich jest mówione. Są ludzie troszeczkę zapóźnieni w rozwoju duchowym, bym powiedział, tak, to można nie więcej nazwać. Mają trudności, mówi, no tak, ja już to słyszałem, ksiądz to mówił, pastor to mówił w kościele ewangelickim, a świadkowie Jehowy, którzy do nas przychodzą, też to mówili. To właściwie nie wiem, czy to prawda. Nie, kochani. Ani ksiądz, ani pastor, ani świadkowie. Sam Jezus musi do nas przemówić Słowem Bożym. Do nas osobiście, do każdego z nas. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Tak, byliśmy, teraz usługiwałem w pewnym miejscu w Opolu i byłem zaproszony do domu na taki skromny posiłek przed odjazdem. I przyszła pani, taka dosyć jeszcze koło 40, ale powiedziałbym jeszcze żywotna i bardzo interesująca. Ale kiedy zacząłem jej mówić, co jest jej potrzebne w życiu? To ona zapytała, czy panu Elżbietka o mnie powiedziała? Nie, mówi, powiedziałem to, co w Słowie Bożym jest zapisane. Tak, ona była zaskoczona, skąd wiem. Ja tylko na nią popatrzyłem, to wiedziałem, jaka jest jej natura, bo ja mam pewne doświadczenie. Ale to nie o to chodzi, jej w ten sposób nie mogę mówić, bo to by ją zraziło do mnie. Ja muszę mówić w taki sposób, żeby ona zechciała mnie słuchać. A słuchałem, powiedziałem, że jest człowiek, nasz Pan Zbawiciel, tak, jak On przemówi do jej serca, to zmieni, tak, tak, jak kobieta miała dwa małżeństwa i teraz ma i tu trochę dzieci, i tu trochę dzieci, to jest jej trudno pozbierać to życie i ustanowić nową rodzinę, aby mogła po prostu zacząć żyć tym Słowem. To jest bardzo trudne. Ale ja wam chcę powiedzieć, że Jezus jak się spotkał z Samarytanką, to po prostu z mostu jej powiedział, mówi, ja mam tą wodę życia, którą ty potrzebujesz, bo ona prosiła. Czy nie dałby jej tej wody, żeby ona już nie przyszła tutaj więcej czerpać, tak, żeby mogła ugasić pragnienie. Mówi, on ma wodę życia. Nie tylko dla niej, ale dla każdego z nas i dla mnie też. I dla mojej żony też, dla mojej córki, dla mojego zięcia też. Dla wszystkich ma taką wodę, którą gdy człowiek pije, to żyje dla jego chwały. To właśnie o to chodzi. Tak jej tłumaczę, że ta Samarytanka przyszła do Pana. A Pan prosto z mostu do niej mówi, idź zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. No tak, ale Duch Święty natychmiast rozpoczął dzieło w jej sercu i ona widziała, że nie ma męża. Miała 5 dobrych znajomych, a ten, który jest z nią, nie jest jej mężem. No, czy pastor współczesny w zborze by z nią rozmawiał? Nie, z taką osobą by nie rozmawiał. Nie chciałby tracić czasu. Ale Pan Jezus, który przyszedł w tym celu, aby ratować człowieka, miał dla niej czas. Poświęcił dużo czasu i przemówił do jej serca. Mało tego, ale zmienił jej życie. Paroma zdaniami. Ona, gdy spojrzała w jego oczy, a on spojrzał w jej oczy, ona już nie została nigdy taką samą, jak była. Tak i tak, jeśli zagląda w nasze oczy. Jeśli potrafimy przyjąć to, co on do nas mówi, to mówi tak, aby zmienić nasze życie. Nie żebyśmy siedzieli założonymi nogami i rękami na kolanach, lecz czerpiąc to bogactwo chwały, żebyśmy wiedzieli, że do nas należy ten przywilej, że mamy innym oznajmić dokładnie to, co Pan Jezus uczynił dla nas. No bo jak dla nas nic nie uczynił, to nie mamy innym nic do powiedzenia. Tak. Ja obserwuję pewną rodzinę u nas w zborze, jak oni się rozwijają. To mnie bardzo cieszy. To mnie bardzo cieszy. Tak, człowiek się rozwija tylko wtedy, kiedy ma kontakt z tym Słowem Bożym, tą więź z Panem Jezusem. My nie mówimy o relacjach. Relacjach to są we fizyce, ale z Bogiem możemy mieć więź. Jeśli ta więź jest taka pod błogosławieństwem Bożym, pod kontrolą Ducha Świętego, to On może przemawiać do nas Słowem Bożym. Daje nam pamięć, żebyśmy pamiętali, co ma nam do powiedzenia. Tak. Ja z następnego miejsca, tu wam przeczytałem o tym, że miłość jest tą podporą. Tak, a teraz proszę sobie otworzyć jeszcze Ewangelię Jana. Tak, kochani, już, kochani. 15 rozdział. Tak, już. Tak. Pan Jezus tutaj pozostawia wspaniałą naukę. Ci Izraelici, którzy byli ukształtowani słowem Starego Przymierza, powinni byli dobrze rozumieć, co Pan Jezus do nich mówił. Niektórzy z nich dobrze rozumieli, ale niektórzy byli twardego serca, no i spaczonego umysłu, więc nie słuchali. Ale my musimy słuchać, mówi, ja jestem krzewem prawdziwym winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. To jest 15 rozdział, 1 wiersz przeczytałem. Każdą Ewangelia Jana, tak, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czy zwracamy na to uwagę, co tu jest napisane? Czy w zborach się na ten temat mówi? Czy czyta się tylko to zdanie i przychodzi się do następnego zdania jako porządek w usługiwaniu? Ale to nie jest tak, kochani. Jeśli nie przynosimy owocu Panu, to duch zasmocony od nas odchodzi, a Bóg nas odstawia na boczny tor. Bo w takich warunkach i o takim mizernym przygotowaniu i o wątpliwościach do Słowa Bożego nie możemy nic o Panu Jezusie powiedzieć. Rozmawiał ze mną pastor w pewnym zborze, postawił mi konkretne pytanie. Czy ty wierzysz temu słowu, co tu napisane? Mówi, nie tylko, że wierzę, ale muszę wierzyć, gdyby ta prawda miała być. No widzisz, ty jesteś wyjątkowy człowiek. A ja jednak widzę, że tu są pewne niedociągnięcia. Ja mówię, kochane, niedociągnięcia są w twoim życiu. I dlatego ty się nie możesz zgodzić ze Słowem Bożym. Bo ono cię cały czas prześwietla. Ono cię rozsądza. A ty nie wiesz, co z tym zrobić. Podrapał się po głowie i mówi, zaraz. Jeszcze tak do mnie nikt odważnie nie mówił jak ty. Ja mówię, no kochane, a ty mnie tu zaprosiłeś co? Żebym ja zjadł zupę jarzynową? Przecież ja muszę ci powiedzieć o tym, z czym zaprosiłeś mnie do zboru. Tak, taka jest moja powinność. Tak, rzeczywiście ten człowiek się troszeczkę zmienił. Przestał już krytykować przynajmniej pewne partie materiału. Tak, nie czyta uważnie tego słowa, kochani. To prawda, że nasze tłumaczenia są troszkę trudne. Ale pamiętajcie, że to jest język grecki, że to jest język hebrajski. Gramatyka i ortografia tamtych języków, a przetransformować to znaczy przenieść na język polski jest też bardzo trudne. Dlatego też mamy parę wydawnictw i jak chcemy głębiej poznawać tą prawdę, to mamy kilka Biblii przez różne wydawnictwa i wtedy sobie bierzemy to zdanie, które najbardziej do nas przemawia, do serca, bo ono jest tak przetłumaczone, że dla nas jest zrozumiałe. Ale Słowem Bożym gardzić nam nie wolno. Krytykować Pana Jezusa z powodu tego, co powiedział, niech się nikt nie odważy. Dlatego, że to Syn Boży, to co On powie, On jest tym Słowem Bożym. Jeśli On do nas przemawia, to Słowo musi mieć odbycie w naszym życiu. Ale kiedy On do nas nie przemawia, niczego nie osiągamy. Zaczynamy mieć kłopoty z drugimi ludźmi. I to, kochanie, jest dla nas to poselstwo, żebyśmy wiedzieli, że każdą latorość, która we mnie, mówi Pan Jezus, owocu nie wydaje, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem, to było do apostołów powiedziane i do tych, którzy słuchają także. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Tak, my słuchamy, my wiemy, my przytakujemy, ale swoje robimy i swoje myślimy. A teraz musimy przestawić nasze umysły. Apostoł Piotr mówi, kontrolujcie, okiełzajcie wasze umysły i połóżcie z całkowitą nadzieję w łasce. To Duch Święty będzie was oświecał. Będziecie blisko Pana, a On będzie dla was wszystkim we wszystkim. Tak. No. Znów chciałbym się posłużyć jednym skromnym przykładem. Tak, bo to bardzo ważna sprawa. Tak. O. Czytałem kiedyś, tego człowieka osobiście nie znałem, ale czytałem o nim. Tak, był taki pan we Lwowie, który elegancko był ubrany, dobrze uperfumowany, rzeczywiście przystojny, elegancko się ubierał, wsiadał do tramwaju i jechał do swojej pracy. A jego praca była dziwna, zaraz wam powiem jaka, przepraszam bardzo. Tak. Tak. On ukończył szkołę złodziejską we Lwowie, bo taka była w Warszawie i we Lwowie przed wojną. I był znakomitym złodziejem i siadał do tramwaju po to, żeby zarobić. To znaczy kogoś okraść. Takie były jego motywy. Do tej pory mu się udawało. I do tej pory policja go nie złapała. Ale zawsze tam dziennie zarobił nawet niekiedy 800 do 1000 złotych. Przed wojną to były ogromne pieniądze. To sobie składał. Pewnego dnia wsiadł do tramwaju, a ten dzień był dla niego bardzo trudny, bardzo noc źle przespał. Wsiadł do tramwaju i zobaczył tam pewną kobietę, która drzemie, ale ma paczkę na swoich kolanach. No jak się do tej paczki dobrać? Bo on chciałby wiedzieć, co tam ma. Coś musi wieść konkretnego, skoro tak to trzyma przy sobie. Juda, ponieważ był specjalistą, który nie miał sobie równych, zabrał tą paczkę i wyszedł z tramwaju, poszedł do domu. Ta pani się przebudziła, narobiła krzyku, no ale już po wszystkim. Nawet nikt nie widział, jak on to zrobił. Przyszedł do domu, usiadł, wypił sobie lampkę koniaku, przebrał się w piżamę, usiadł w fotelu, mówi, no teraz zobaczę, co w tej paczce jest. No i wziął nóż, porozbierał to wszystko, patrzył, otworzył. Był zaskoczony, mówi, jakaś książka jest tutaj. Co ta kobieta tak to opakowała? Mówi, to taka ważna ta książka? No nic, to on sobie stawia takie pytanie. On zaczął czytać. A od razu natrafił na pierwsze zdanie, które złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczył. To przeczytał, rzucił tą księgę, mówi, tak po co to mnie do domu... Po co to wszystko ja wziąłem, mówi. Jakby była ta pani, on by jej to oddał. No ale tej pani nie ma. No nic. Jak przeczytał to jedno zdanie, nie mógł zjeść obiadu, musiał dalej czytać tą, bo Duch Święty go przekonywał. Tak. No on dalej czytał tą książkę. Przeczytał, że Jezus jest Zbawicielem. Machnął ręką, mówi, tak, to Zbawiciel. A może? No może jest. On o tym nie wie. No i w każdym razie, ja to skracam, bo to by za wiele zabrało czasu. Zaczął czytać tą księgę i tam był adres z tyłu na tej księdze tego zboru, bym powiedział, żebyście dobrze zrozumieli. Tam we Lwowie na tym... I on tam poszedł. Tam było o 10:00 nabożeństwo. Poszedł się w ostatniej ławce, przyglądał się, czy jest ta pani tam. No ale jej nie poznał, jej nie wie, czy ona była, czy nie. Mogła być inaczej ubrana troszeczkę, nie? Ale siedział. No, pastor zwrócił na niego uwagę, ale miał ładną homilię. Przemówił, a on słuchał, a nogami przebierał, a czekał, kiedy się to skończy, bo wszystko, co tam było mówione o nim. No, nie wie, skąd ten pastor wiedział o jego życiu, ale wszystko jedno, mówił o nim. No i on, potem pastor podszedł do niego, podał mu rękę. Tak przed wojną nie było, kochani, tak jak dzisiaj, że pili herbatę, jedli dobre ciastko. Tego przed wojną nie było. Po wojnie też nie było. Kiedy ja uwierzyłem, też nie było. Dzisiaj to jeszcze jest. Tak, no ale w każdym razie pastor porozmawiał i mówi, wie pan, jakby pan miał troszeczkę czasu, ja bym pana zaprosił do siebie. Zaproś mnie by pan zaprosił? A przecież pan nie wie, kto ja jestem. To ja się dowiem od pana, jak pan przyjdzie, to pan opowie. No i poszedł. Ale nie mówił mu o tym, kim jest, jaka jest jego profesja, tylko słuchał, co on mu mówi. No wie pan, mówi, on mu skłamał, mówi, dostałem taką książkę, Biblię, tam był adres z tyłu, tak, i tą książkę mam w domu, to jest Nowy Testament i Stary Testament, ja teraz to czytam. I wie pan, jak otworzyłem tą książkę, to pierwsze zdanie, które przeczytałem, nie wiem po co, ale przeczytałem, mówi, że złodzieje Królestwa Bożego nie... Wie pan, to uderzyło w moje serce jak młot 10-kilowy. A pastor, rezolutny człowiek, mówi, a dlaczego tak pana uderzyło? No i wtedy on powiedział, kim jest. Powiedział, że jest złodziejem. Naturalnie, że pastor był ogromnie troszkę zaskoczony, ale nie tracił tej nadziei, którą ma w sercu i mówi, proszę pana, wszystko, co pan zrobił, może pan zmienić swoje życie pod warunkiem, że odda się pan zbawczy ramiona Pana Jezusa. To on mu postawił pytanie, a jak to zrobić? Wierzyć temu słowu. Tak, a jak to wierzyć temu słowu? Wciągle były pytania, bo on nigdy nie chodził do kościoła, kiedyś pewnie jako dziecko chodził. No i moi kochani, tak doszło do tego, że on wrócił do domu, zaczął czytać tą księgę, nawet się nie zorientował, jak ta księga zaczynała przemieniać jego życie. On już stracił fach, już nie siadał do tramwaju dla złodziejstwa. Tak. No i moi kochani, nawrócił się z całego serca i przyszedł do tego zboru tam. Wydawało mu się, że to jest ta pani, co tam siedzi, ale nie miał odwagi ją zapytać, czy to ona. Ale potem ją zapytał, mówi, proszę panią, Pani kiedyś jechała w tramwaju, miała pani taką paczkę na kolach. No tak, ale jakiś drań mnie to wziął, ukradł, kiedy ja drzemałam w tramwaju. A on to słuchał, to przecież do niego było powiedziane. On mówi tak, ja znam tego drania pani. A skąd go pan zna? Kiedyś pani powie. Tak, on się nawrócił z całego serca. Tak, mało tego. Nawrócił się i tam przyszedł do tej szkoły, gdzie on pobierał lekcje złodziejstwa i powiedział im, co ich czeka. Naturalnie, że go wyśmiali i wyrzucili za drzwi, bo profesora takiego, który tam był, nie można było obrażać. On był wszechwiedzący. Więc moi kochani, jeśli Duch Święty przemienia takie serca, jak ja przemówiłem, to krótki czas, trzeba było więcej o tym mówić, to Bóg przemienia każde serce. Tak. Kaznodzieja, który przemawiał w Katowicach, na dworcu, tym starym jeszcze przed remontem, i spotkał kobietę lekkich obyczajów, która żyła sobie luźnym życiem. I ona myślała, że on będzie jej klientem. No i zaczęła z nim rozmawiać. A on mówi, mam dla pani dobrą zapłatę. Jaką? W jakiej walucie? A on mówi, w walucie? Proszę panią, mam dla pani dobrą nowinę. Jezus na panią czeka. Niech pan nie zawraca głowy. O takich rzeczach mnie pan mówi. Nie mam czasu. Muszę zarabiać na życie. Tak. Ale ten Jezus panią kocha. On przyszedł właśnie dla takich jak pani. Dla takich jak ja. Ja nie byłem lepszy jak pani. To co mam przez to rozumieć? Byłem grzesznikiem. Tak. Nieraz wymyślałem moją żonę. Wypiłem. On jej to powiedział. Ale Jezus zmienił moje życie i zmieni pani. Tak, ona to z przymrużeniem oka posłuchała. Mówi, niech pan da spokój. Nikt się o mnie nie będzie troszczył. I nikt się o mnie teraz nie troszczy. Jak pójdę jako klientka do kogoś, jako usługująca do kogoś, to mnie zapłaci albo mnie zwymyśla i wyrzuci. Nikt się o mnie nie będzie troszczył. Jesteś w błędzie, kobieto. Ja się teraz o ciebie troszczę. I Jezus mnie posłał, aby ci to powiedzieć, że jest dobra nowina o zbawieniu z łaski. I opowiada jej o kobiecie, która była lekkich obyczajów, bo to napisane jest w naszej księdze ksiąg, i że Jezus ją wysłuchał. Przemówił do jej serca. Pokazały się łzy w jej oczach, ale ona nie bardzo wierzyła. Mówi, no jak mam to wszystko przyjąć? No musi pani przyjąć. Musi pani czytać to. Dał jej Pismo Święte. I ona zaczęła czytać to słowo. To słowo zaczęło przemawiać do jej serca. Dlaczego o tym mówię? Bo to serce każde może być przemienione tylko wtedy, kiedy my to Słowo Bożemy jako lekarstwo dla naszego życia. Ale kiedy czytamy jako dobrą lekturę, jak to niektórzy nazywają. Ale Pismo Święte nie jest lekturą. Jest księgą życia. Tak, ale niektórzy nazywają lekturą. To ci, którzy czytają lektury, niczego nie osiągną. Ale ci, którzy zażywają lekarstwo, jakie wnosi to treść Pisma Świętego do serca, to przemienia życie. To przemawia głęboko do serca. To rzeczywiście przemienia serce. Tak jak tego złodzieja we Lwowie przemówiło i zmieniło jego życie. Ja tylko wam dodam jedno, że on potem nie tylko żeś uwierzył, ale zwiastował Ewangelię takim ludziom jak on kiedyś i jego pokroju. I miał powodzenie w tej pracy. Tak, i ta panienka się też nawróciła. Też przyszła do zboru. Ten zbór to Bytania, ona tam właśnie przyszła. Tam słuchała od brata Karela. Bo tak, to jego świadectwo. On go znał, on ją znał. I to, kochanie, musimy wszystko przyjmować. Tak, teraz, kochanie, mogę wam jeszcze proszę otworzyć list do Rzymian, 5 rozdział. Tak, i chcę wam powiedzieć tak. Chcę wam przeczytać, że Duch Święty, który uzdolnił w szczególny sposób apostoła Pawła, przekazuje nam znakomitą prawdę, która musi poruszyć nasze serca, gdybyśmy chcieli być własnością Pana Jezusa. Abyśmy obojętnie obok tego nie przychodzili. Abyśmy to czytając pozwolili, aby treść tego słowa głęboko wryła się w nasze sumienie i serce. Posłuchajcie, co Paweł pisze. Usprawiedliwieni tedy z wiary, w Pana Jezusa, w dzieło Golgoty. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Pomazańca, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Tak. Dalej Paweł mówi o bardzo konkretnej sprawie. Pisze tutaj, mówi tak. Wszak Chrystus, kiedyśmy byli jeszcze słabi, czyli nieświadomi rzeczy, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze dla sprawiedliwego. Prędzej za dobrego ktoś umrze. Ale Paweł podtrzymuje. Tak, i ja to czytam, żebyście wiedzieli. Bóg zaś daje dowód swej miłości, o której ja mówiłem. Ku nam przez to, że kiedyśmy byli jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak, dla niektórych jest to obojętne. Mówi umarł, to przepadło. Ale dla niektórych, którzy mają zyskać życie wieczne, ma to ogromne znaczenie. Przemawia to do ich serc i do ich sumień, aby rzeczywiście mogli się oddać zbawcze ramiona Pana Jezusa i oczekiwać na chwalebne przyjście Pana Jezusa, bo my właśnie czekamy. To nie jest, że to się skończyło wszystko tam na Golgocie i teraz czekamy 2000 lat. To jest cierpliwość Boża. To jest cierpliwość Boża, którą ukazuje wielu ludziom na ziemi, aby mogli poznać dzieło zbawienia i dawcy życia i ratować się, bo bez Pana Jezusa nikt nie może się uratować. Ani kobieta, ani mężczyzna, ani starszy człowiek, ani młody człowiek, ani młodzieniec, ani panna. Tak, bez względu na to, jaką ma przeszłość, ma prawo przyjść, jeśli jest wezwana przez Słowo Boże, przez dzieło Boże, przez łaskę Boże, w zbawcze ramiona Pana Jezusa, to Słowo musi oddziaływać na nasze życie. A jeśli ono tego nie robi, a jeśli człowiek staje się obojętny do tego Słowa, to nie ma nic do powiedzenia konkretnego na temat zbawienia, odkupienia. A ci, którzy słuchają, mówią, no, myśmy już to słyszeli 1000 razy. Tak, no to katastrofa. Jeśli słuchaliśmy 1000 razy, a to Słowo nie osiąga właściwego celu w naszym życiu, to jesteśmy straceni. Tak, i to, kochani, wam muszę powiedzieć dziś. Dziś, jeśli ten głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, ale pozwólcie, aby ten promień łaski oświecał wasze serca, umysły i sumienia, abyście się oddali w zbawcze ramiona Pana Jezusa, abyście tworzyli zastęp odrodzonych serc, wspólnotę odrodzonych serc, która nie tylko słucha to Słowa Bożego, ale niesie światło życia do tych ludzi, którzy giną. A to miłość, która ma być w naszych sercach rozlana przez Ducha Świętego, ona musi nas przygotować do tego, abyśmy współczuli tym, którym trudno przyjąć. Bo ksiądz uczy inaczej. Wystarczy kropidło, wystarczy konfesjonał. Tam jak się wyspowiadasz, dostajesz 50 razy odmówić Ojcze nasz, tam zdrowaś Mario, to ci wystarczy. Ale to przecież nie jest droga do zbawienia, odkupienia. Przecież to w ten sposób Pan Jezus nie uczył. Wszyscy musimy przyjść do Niego, uznać się, że jesteśmy grzesznikami. Uznać się, że dopuściliśmy się potężnego bezprawia na ziemi, które nas oddzieliło od Boga. Dlatego tak trudno to Słowo Boże przemawia do naszego serca. Szatan, ten przeciwnik, o którym brat wspomniał. Jemu na tym zależy, żebyśmy nie słuchali Słowa Boże, ale puszczali, jednym uchem wpuszczali, a drugim wypuszczali. Żebyśmy nie robili żadnego postępu. To jest Jego dzieło. Ale dzieło Jezusa, Jego miłość i łaska Boża mówią nam o tym, abyśmy się trzymali tego bez zastrzeżeń. Dalej on mówi, ten sam apostoł Paweł dalej mówi tak. Tak. Tym bardziej więc teraz, bracia i siostry, usprawiedliwieni krwią Syna Bożego, będziemy zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi z powodu naszej grzesznej natury, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, to tym bardziej pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to. Chlubimy się też Bogu przez Pana naszego Jezusa Pomazańca, przez którego dostąpiliśmy pojednania Nie tylko wiara nam była dana, ale pojednania. Tak. Nie wszyscy pojmują, co to znaczy pojednanie. Bo tłumaczy mnie brat, ja chodzę do zboru, bracie, nie obrażaj mnie, jestem zbawiony. Ja mówię, dobrze, jeśli chodzisz do zboru i żyjesz dla Pana, to jest tak, jak mówisz. Ale jeśli chodzisz do zboru, a tylko chodzisz, bo dzisiaj jest dzień taki, w którym się zgromadzają wszyscy, a ty nie masz gdzie iść, idziesz tu, to jest strata czasu. Tak, Duch Święty musi uwrażliwiać nasze wnętrze. Musi uwrażliwiać nasz umysł i nasze serce przez Słowo Boże, aby to Słowo Boże dokonywało tego pojednania, które się stało na wzgórzu Golgoty. Tam, tuż przed śmiercią, kiedy Pan Jezus był przybity do bala egzekucyjnego albo do krzyża, gwoździami, bez żadnego znieczulenia, chciał pić, zawołał, chcę pić. Tak, pragnę, u nas jest powiedziane, chcę pić. Podali mu ocet. Kiedy skosztował octu, powiedział, wykonało się i skonał. To był moment, w którym Bóg przyjął ofiarę Pana Jezusa za nas wszystkich siedzących, którzy słuchamy lub słyszeliśmy Słowa Bożego. To jest ten moment, to jest ta chwila najważniejsza w życiu każdego człowieka. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Sprawiedliwy był tylko Jezus Chrystus. On wykonał zakon Mojżesza. Zyskał życie wieczne. To życie wieczne oddał za nas, abyśmy usprawiedliwieni krwią Jego mogli prawdziwie dziedziczyć żywot wieczny, miłując jedni drugich, bo bez miłości obojętnie nic nie zrobimy. Opowiadał mi pewien pastor, mówi, kiedyś, gdzie usługiwał, naturalnie było przyjęcie w zborze, ale tam chciał być u kogoś w domu. No i wyobraźcie sobie, że ten brat, który powinien był go przyjąć, bo od niego kiedyś słyszał parę zdań, powiedział, no dzisiaj, bracie pastorze, nie mogę cię przyjąć, bo jestem bardzo zajęty, muszę tam gdzieś załatwiać twoje sprawy. On to tak popatrzył na niego, bo widział, że to z takim niedbalstwem było powiedziane, obojętnością. Odczuł to bardzo boleśnie w sercu, ale podziękował Panu, że w taki sposób go potraktowano. Tak. Żyjemy, kochani, w czasie, kiedy miłość przestała istnieć. Liczy się humanizm. Człowiek na pierwszym miejscu. Ale Jezus Chrystus i Bóg, no kochani, chyba w współczesnych czasach, w dobie współczesnej elektroniki, nie będziemy mówić o Bogu i o Panu Jezusie, oni mówią. To jest dla tych ludzi starszych, tamtego pokolenia. Ale my, którzy zdobyliśmy wspaniałe dyplomy na dobrych uczelniach, sprawujemy dobre funkcje, mamy odpowiednie zatrudnienia. Nie musimy się trudnić tym wszystkim, co trudnią się ci ludzie. Ale moi kochani, taki człowiek jest najbytniejszy. Rockefeller, wiecie kto to był Rockefeller? Tak, to był miliarder przedwojenny, który miał potężne akcje naftowe w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ miał miliony, posłuchajcie dalej, bo to ciekawe. A nie dzielił się z tymi pieniądzmi z innymi ludźmi. Był bardzo skąpy. Nawet skąpy był dla siebie samego. Tak. Zachorował na żołądek. Był tak ciężko chory, że mógł tylko herbatę bez cukru troszeczkę wypić i sucharek. Ale kiedy użył potężne sumy tych dolarów na sierocińce, na domy starców, na inne charytatywne cele, choroba zaczynała pomału ustępywać. I on zaczął się chlubić i szczycić. To on napisał, to on. Rockefeller powiedział, najbiedniejszy człowiek jest ten, który posiada tylko bogate konto pieniężne w banku. To gość, człowiek pożałowana godne. On powiedział, że wielka kwota pieniędzy to pocałunek szatana. Tak, i dlatego my musimy wiedzieć, że dobra materialne nie mogą niczego wnieść do naszego życia. Mogą na chwilę przynieść nam jakieś takie, jak my to mówimy, zadowolenie. Ale to zadowolenie jest krótkotrwałe. Natomiast to, co wnosi Jezus Chrystus do naszego serca, to, kochani, jest skarb w godzinach próby, w godzinach choroby, w godzinach, kiedy są kłopoty między braćmi, w godzinach, kiedy tak jak na Ukrainie jest teraz wojna, tak, tam bracia dnie i w nocy wołają do Pana na Ukrainie, na Białorusi, na Rosję, w Rosji, aby ustąpiła ta katastrofalna wojna, która niesie zagładę narodowi, który nie chce wojny akurat z takim supermocarstwem. Ale niestety. A my się modlimy. I wiemy o tym, że wnet ten człowiek odejdzie, bo jest ciężko chory. Tak, my musimy to wiedzieć. Musimy wiedzieć, że pewne rzeczy, które się dzieją na ziemi, nie potrafimy sobie wytłumaczyć, ale one w planie Bożym mają swoje miejsce. A my wołamy, Panie pomóż. Panie pomóż tym, tam teraz zima. Nie ma, widzicie jak te domy tam wyglądają? Kamienice. Tak jak Warszawa w 1945 roku. Jak ktoś widział Warszawę, to sobie możecie uprzytomnić, jak to teraz wygląda w niektórych miastach na Ukrainie. Tak. I w dalszym ciągu te rakiety śmierci, ja to nazywam, kierują się aż po Lwów. Tak. I to, kochani, wszystko nie napawa nas tą radością i szczęściem, jaki daje tu na ziemi ta cywilizacja. Ale kiedy patrzymy na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, On przemienia nasze życie. Czyni je sposobnym do tego, abyśmy nie byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana Jezusa, lecz mogli się Nim chlubić i szczycić, tak jak On na to pozwala. Bracie kochane, ja patrzyłem tam i nie wiedziałem o tym, że ten zegar nie chodzi. Kochani, już zmierzam do końca. Już, tak. Tak. I jeszcze przeczytam z 13 rozdziału do Koryntów, bo to bardzo ważne. 13 rozdział, 5 wiersz i będę już kończył. 13 rozdział od 5 wiersza. Drugi list do Koryntów. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, że myśmy taką próbę przybyli. Modlimy się do Boga, abyście nic złego nie czynili. Nie dlatego, byśmy chodzili za wypróbowanych, lecz abyście wyczynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Nie możemy nic uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wyście mocni. O to się modlimy, o doskonałość waszą. Tak, to bardzo ważna sprawa, kochani. Żebyśmy poddawali siebie próbie. Czy Jezus Chrystus jest w nas? Czy my rzeczywiście wierzymy w Pana Jezusa? Czy rzeczywiście możemy się spodziewać, kiedy On przyjdzie, że zabierze nas do siebie? Bo On poszedł przygotować nam miejsce. Jeśli przygotuje, przyjdzie, zabierze nas do siebie. Nas, to znaczy tych, którzy oddali życie dla Jego imienia. Nie ci, którzy się gołosłownie powoływali na to słowo. Tak. Kończąc, kochani, to wszystko, tak, będę otwierał list do Filipian, tak, i końcowe fazy czytam. Od czwartego rozdziału, przepraszam. Słuchajcie, radujcie się w Panu zawsze. Powiadam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczec będzie serc waszych, myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co prowadzi do posłuszeństwa, godne pochwały. Czyńcie to, czegoście się nauczyli, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Tak. Apostoł Paweł mógł powiedzieć tak, ja to doczytam, żebyście wiedzieli. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. Patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. To jest, kochanie, dla nas podstawa. Nie wszystkim możemy ufać. Nie od wszystkich możemy brać przykład. Ale od świętych ludzi tak, od świętych niewiast tak. Jak się cieszę, że jest Marek tutaj z małżonką. Oni zawsze mają coś do powiedzenia w zborze. Coś, co buduje. To bardzo ważna sprawa. To dowód, że trzymają się Słowa Bożego i Pana Jezusa. To dowód. I wy taki dowód też musicie mieć. Nie możecie być obojętnie. Nie możecie siedzieć wygodnie w waszych domach i popijać kawę i tam czytać sobie na kolanach Ewangelię, która niewiele wnosi do naszego, do życia. Ona musi oświecać umysły i serca w tym celu, abyśmy, jeszcze raz to powtórzę, rzeczywiście byli zdolni przekazać tą prawdę i tą nadzieję, która płynie ze Słowa Bożego do ludzkich serc. Paweł powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Czy wy też tak możecie powiedzieć? Tak, On może nam we wszystkim pomóc. On może rozwiązać problemy naszego życia. On może wskazać nam drogę. On może nam dać wyjście z naszych zawiłych problemów, w którym żaden człowiek nie może nam pomóc. Ale Ten, który zmartwychwstał, może nam pomóc. Bo Jego to głosimy. To jest Jego własność, zbór. Tak, a bracia, którzy usługują, do Niego należą. Dostają odpowiedni impuls i odpowiednie światło, aby wiedzieli, jak paść czodę pańską nabytą Jego świętą krwią. Tego z całego serca wam życzę, abyście się trzymali Słowa Bożego, abyście modlili się za wieloma ludźmi i abyście czuwali nad własnym życiem, aby was nikt nie wprowadził w błąd. Poza Panem Jezusem nie ma żadnej prawdy. Poza Słowem Bożym też nie ma żadnej prawdy. A poza Panem Jezusem nie ma żadnej nadziei dla żadnego człowieka. Amen.